Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Kościół Chwały. Jak nim być? I jest ono powiązane z tym, o czym mówiliśmy sobie przed tygodniem. Proszę, otwórzmy sobie drugą Księgę Samuela, 5 rozdział. Druga Księga Samuela, 5 rozdział. Przeczytajmy wersety od 1 do 5. Druga Księga Samuela, rozdział 5, czytajmy od wersetu 1. Potem zjawili się u Dawida w Hebronie przedstawiciele wszystkich plemion Izraela i powiedzieli: jesteśmy ze sobą spokrewnieni. Ponadto już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, ty byłeś tym, który dowodził wojskami Izraela w czasie wojen. I tobie Pan zapowiedział: ty będziesz pas mój lud Izraela i ty będziesz nad nim panował jako książę. W związku z tym przyszli do króla, do Hebronu, wszyscy starsi Izraela. Król Dawid zawarł tam z nimi przymierze wobec Pana i został namaszczony na króla nad Izraelem. Dawid miał 30 lat, kiedy został królem, a panował 40 lat. 7 lat i 6 miesięcy panował w Hebronie nad Judą, a 33 lata panował w Jerozolimie nad całym Izraelem i Judą. Czytamy tutaj o bardzo istotnym momencie w życiu Dawida. Dawid zostaje królem całego Izraela. Dotychczas był królem tylko plemienia Judy, czyli tej południowej części całego Izraela, czy całej Palestyny. I teraz nagle, w pewnym momencie, w wyniku toczonej wcześniej wojny domowej, w wyniku pewnych posunięć, jakie miały miejsce, przychodzą przedstawiciele pozostałych plemion izraelskich i jako starsi, jako przedstawiciele tych plemion, proponują Dawidowi, aby został również ich królem. I w ten sposób cały Izrael znalazł się pod panowaniem króla i Dawid zostaje władcą, królem nad całym narodem izraelskim, nad 12 plemionami Izraela. Przed tygodniem mówiliśmy sobie, że Chrystus zasiadł na tronie Ojca. Amen? Że oddane mu zostały cała władza, panowanie, autorytet i moc. Cała chwała nieba i wszystkiego, co jest w niebie, jak i na ziemi, jest skierowana teraz dla Jezusa. Ponieważ On siedzi na tronie swojego Ojca. Ojciec oddał mu swój tron, Ojciec oddał mu swoją władzę, oddał mu wszystko, co do Niego należało. I Syn w ten sposób został wywyższony jako ten, który wypełnił doskonały Boży plan zbawienia, odkupienia ludzkości, jako ten, który był posłuszny do końca, aż do śmierci krzyżowej. I to spowodowało, że został przez Ojca wywyższony, posadzony na tronie i został królem. I już macie dwa punkty tożsame. Czytaliśmy o tym, że Dawid został królem, a przed tygodniem mówiliśmy o tym, że Jezus zasiadł na tronie jako król wszechświata, do którego należy wszelka władza i panowanie, autorytet, moc i chwała. Historia Dawida jest starotestamentową zapowiedzią królowania Chrystusa. Wiele elementów z życia Dawida jest podobnych z elementami życia Chrystusa. Na przykład, obaj zostali wybrani, namaszczeni jako kompletnie nieznani nikomu ludzie. To nie były osoby z pierwszych stron gazet. Obaj zostali wybrani, namaszczeni na królów panujących całkowicie jako osoby nieznane. W ukryciu spędzili swoją pierwszą część. W ukryciu mam na myśli tutaj swoją pierwszą część życia. Gdy mówię w ukryciu, mam na myśli tutaj fakt, że nie obnosili się z tym, że zostali wybrani, nie byli znani szerszej publiczności, całemu narodowi. Tak naprawdę pojawili się znikąd. I Dawid i Jezus dokładnie w ten sposób żyli. Gdy się objawili, to zwróćcie uwagę, obaj byli prześladowani. Gdy Dawid pojawił się i zaczął być wywyższany przez Boga, był prześladowany przez Saula. Jezus, gdy objawił się i zaczął swoją służbę na ziemi, również był prześladowany przez Sanhedryn, przez Radę Najwyższą faryzeuszów uczonych w piśmie. Gdy doszła ich służba do pewnego momentu, obaj musieli cierpieć prześladowanie, odrzucenie. Obaj zostali bezpodstawnie oskarżeni, mimo tego, że byli sprawiedliwi, ale w końcu obaj odnieśli ogromne zwycięstwo i zostali wywyższeni. Tych punktów zbornych jest bardzo wiele i do tego stopnia, że Mesjasz był nazywany przez wszystkie lata istnienia Izraela, Królestwa Izraelskiego, jak i potem w okresie międzytestamentalnym był nazywany synem Dawida. I gdy Jezus objawił się na ziemi, zaczął usługiwać, zaczął chodzić po Palestynie, usługiwać ludziom, również nazywany był synem Dawida. Mamy więc tutaj bardzo istotne paralele pomiędzy oboma tymi osobami. I gdy czytamy Stary Testament i czytamy historię Dawida, możemy zobaczyć, że w ten sposób Bóg zapowiadał nadejście swojego Syna i Mesjasza, jakby pokazywał na przykładzie historii Dawida, co stanie się i kim będzie jego Syn, gdy przyjdzie na ziemię. Notabene wiele psalmów napisanych przez Dawida są to psalmy mesjanistyczne. Na przykład psalm 22 opisuje mękę Jezusa. I takich przykładów w psalmach Dawida jest bardzo wiele. Wielokrotnie Dawid wypowiada się jako Mesjasz, mówiąc to w duchu proroczym. I to jest na przykład pierwsza część psalmu, a w drugiej części wypowiada się już jako człowiek, który jest absolutnie świadomy na przykład swojej grzeszności i potrzeby zbawienia. Jest wiele tekstów w psalmach, które absolutnie są dziś przez biblistów utożsamiane z Chrystusem, mimo że zostały napisane 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa i autorstwa Dawida, chociaż wierzymy w to gorąco, że Dawid napisał je pod natchnieniem Ducha. Wraz z panowaniem Dawida przyszedł dla Izraela czas wielkiego powodzenia. Tak naprawdę Izrael nigdy nie był wyżej niż w czasach Dawida i jego syna Salomona, ani przed, ani po jego panowaniu. To było apogeum chwały, to było apogeum wywyższenia, to było apogeum panowania, znaczenia, splendoru Izraela w całej historii Izraela, wcześniej, jak i później spisanej. I to jest ciekawe, że to wywyższenie, to zwycięstwo, ten splendor, ten czas chwały Królestwa Izraelskiego był bardzo mocno powiązany z Dawidem. Gdyby Dawid nie był tym, kim był, Izrael nigdy nie osiągnąłby tak wysokiej, tak wiodącej pozycji na arenie międzynarodowej. To życie Dawida, namaszczenie, posłuszeństwo, oddanie Bogu sprawiło, że błogosławieństwo, które było nad nim, spłynęło na całego Izraela, nawet jeśli wszyscy Izraelici nie podzielali na przykład jego entuzjazmu religijnego. Mimo to on jako lider, on jako przywódca, on jako król Izraela był tym, który przyniósł dla Izraela powodzenie, sukces, zwycięstwo, splendor i znaczenie na arenie międzynarodowej. Aby to mogło stać się udziałem całego Izraela, Dawid musiał zrobić 3 rzeczy. Te 3 rzeczy są opisane w rozdziale 5 i w rozdziale 6 tej drugiej księgi Samuela. Mam nadzieję, że nie zamknęliście. Po pierwsze, jako ustanowiony przez wszystkie plemiona Izraela król, musiał znaleźć miejsce swojego panowania. Innymi słowy, musiał wyznaczyć stolicę swojego panowania, stolicę kraju. Wybrał Jerozolimę. Tak, i w rozdziale 5 od wersetu 6 do 10 czytamy o tym, jak Jerozolima została zdobyta przez Dawida i jego wojsko. Najpierw więc musiał ustanowić Jerozolimę i ustanawia ją, przepraszam, stolicę i ustanawia ją w Jerozolimie. Po drugie, gdy został wybrany królem, okazało się, że nie każdemu to się podobało. Więc zauważamy, gdy czytamy 5 rozdział, czytamy o tym, że nagle Filistyni, gdy usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla, zmobilizowali swoje wojska i ruszyli, żeby go obalić. Więc Dawid musiał zrobić 2 rzecz. Najpierw ustanowił stolicę w Jerozolimie, a po drugie musiał pokonać wrogów, którzy jego chcieli obalić, którym nie podobało się to, że został królem nad całym Izraelem, że zjednoczył wszystkie plemiona izraelskie i że w ten sposób Izrael nagle stał się monolitem, jeśli chodzi o organizm narodowy. Po trzecie, o czym czytamy w całym rozdziale 6, Dawid zadbał o to, aby Boża obecność w tamtych czasach reprezentowana przez Arkę Przymierza, przez Skrzynię Przymierza, aby ta Boża obecność była w środku, w tym centrum istnienia całego Izraela. Sprowadził więc Arkę Przymierza do Jerozolimy, rozpiął dla niej namiot w szczególnym miejscu i ustanowił całą służbę chwały dla Bożej obecności, dla Boga, który mieszkał w tej arce i zamieszkał w tym namiocie przymierza. Mamy więc trzy elementy, które zadecydowały o tym, że naród izraelski stał się królestwem, stał się narodem, a nie 12 rozproszonymi plemionami i że spłynęła na naród izraelski cała chwała króla Dawida. Po pierwsze, Dawid musiał ustanowić stolicę, po drugie musiał rozprawić się z wrogami, a po trzecie musiał zadbać o to, aby w jego królestwie była Boża obecność. Złapaliśmy trzy punkty? Świetnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ma to ogromne znaczenie dla naszego życia. To jest niesamowite, że w Starym Testamencie możemy odkryć, doczytać rzeczy, które dziś mają dla nas znaczenie, choć być może opisują wydarzenia sprzed 3000 lat. Dlatego, że pamiętajmy jeszcze raz tą ważną cechę. Gdy patrzymy na króla Dawida, widzimy Chrystusa uwielbionego. Więc to, co dzieje się w życiu Dawida, może stać się bardzo cenną nauką dla nas. Nie każda lekcja oczywiście z życia Dawida tak może być przeniesiona, ale na nasze życie, czy jakby zastosowana do Chrystusa. Ale są elementy, które są niezwykle istotne i za chwilę pokażę wam, jak ogromne ma to znaczenie dla nas, żebyśmy to dostrzegli, zastosowali w swoim życiu i mogli mieć udział w chwale Chrystusa. Po pierwsze, stolica. Po co jest stolica? Stolica to jest takie miejsce. Nazwa stolica pochodzi od nazwy staropolskiej stolec, czyli taki specjalny tron, miejsce, na którym ktoś siadał. Nie mylić z czym innym. Widzę wasze uśmiechy. Staropolski język trochę się różni od polskiego, współczesnego. Stolica to ośrodek władzy. Stolica to miejsce usytuowania króla i jego administracji. Stolica to ośrodek decyzyjny. Jest tak? Jak ktoś chce zrobić manifestację, żeby wszyscy o tym usłyszeli, to gdzie jedzie? Do Zakopanego? Do Kołobrzegu? Do stolicy, do Warszawy. Tak jest. Abyśmy ty i ja mieli udział w chwale i zwycięstwie Chrystusa, on musi mieć swoją stolicę w nas, musi sprawować swoją władzę w nas. I tą stolicą jest serce człowieka. Wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha. To jest ośrodek decyzyjny naszego istnienia w Bogu. Chrystus pragnie zasiąść na tronie. Tak jak Dawid, który jest, został namaszczony na króla, pragnął zasiąść na tronie w stolicy. Wybrał Jeruzalem, tam stworzył sobie pałac, tam postawił sobie tron i tam był ośrodek decyzyjny całego jego królestwa. Chrystus pragnie zasiąść na tronie, ale tron ten musi być posadowiony w nas, jeśli my mamy mieć udział w tym wszystkim, co należy teraz do Chrystusa uwielbionego, który siedzi na tronie w niebie. Bo Bożym planem jest, aby ten, który siedzi na tronie, znalazł miejsce w tobie i we mnie i tam postawił swój tron i tam panował. To jest Boży plan. Jedyne miejsce w naszym istnieniu, w naszym bycie jako człowieka, które jest godne, aby Chrystus tam zasiadł na tronie, to twoje i moje serce. Jezus nie będzie siedział w żadnym innym niższym miejscu. Albo na tronie, albo nigdzie. Ludzie go spychają czasami, wiecie, do piwnicy albo na strych, ale jedynym miejscem w twoim życiu, gdzie Jezus ma prawo zasiadać i to miejsce jest godne, żeby tam zasiadał, to twoje serce. To jest tron twojego życia. Każdy człowiek ma taki tron. To jest ciekawe, że gdy Dawid zdobywał Jerozolimę, mieszkali w tamtym miejscu Jebuzyci. I Dawid stanął przed Jerozolimą i mówi: poddajcie się, bo wybrałem to miasto na moją stolicę. A oni mówią: kulawi i ślepi cię przegonią. To znaczy nie wejdziesz tutaj do tego miasta. Jesteś za cienki. Jesteś tak cienki, że nawet kulawi i ślepi sobie z tobą poradzą. To była zniewaga. I teraz Dawid mówi: orzesz wy. Zaraz zobaczycie, kto tu jest niedźwiedziem. Jego wojska zdobyły Jerozolimę, wycięli Jebuzytów i on ustanowił tam swoją stolicę. To bardzo przypomina ludzkie życie. Chrystus przychodzi do ludzkiego serca i puka. Ale tam mieszkają Jebuzyci, czyli grzech, różne śmieci, nieczystości, nasze ego rozbuchane czasami do mega rozmiarów, nasza wiedza, nasza pycha, duma, Jebuzyci. I oni mówią do Jezusa, nie wejdziesz tutaj. A Jezus na to, ale mi się to podoba serce. To serce mi się bardzo podoba. Upodobałem sobie i chciałbym tam zasiąść na tronie. I bardzo często toczy się walka w nas, zanim przyjęliśmy Jezusa. Czy ktoś z was stoczył taką walkę przed przyjęciem Jezusa do serca? Prawda? Ja się długo opierałem, bo myślałem, że jestem bardzo religijny i wszystko jest okej ze mną. Dopiero Duch Święty musiał stoczyć walkę, żeby mnie przekonać o tym, że tak nie jest. Że bardzo potrzebuję Jezusa, że jestem w fatalnym momencie mojego życia. Czasami człowieka trzeba zetrzeć na proszek, żeby go na nowo ulepić. Bo w całości chłop się nie nadaje do niczego. Uważa, że to jest taki wspaniały. I to jest niesamowite, moi drodzy, że król przychodzi i mówi, otwórzcie bramę. Podnieście swoje podwoje, ja wchodzę, żeby panować w tym sercu. O tym mówi Psalm 24 właśnie, między innymi. On, Chrystus, przychodzi do nas, żeby panować, tak, żeby zamieszkać w nas, żeby roztoczyć w nas swoją chwałę i blask swojego majestatu. Warunek jest taki. Ty musisz się na to zgodzić. Musisz oddać Mu swoje serce. Serce Twoje musi stać się Jego stolicą, gdzie będzie postawiony tron Pana, na którym On zasiądzie i będzie rządził. I teraz, gdy Jezus zasiada na naszym tronie naszego życia, zawsze zaprowadza swój ład prawny. Co to jest ład prawny w państwie? Jest to zespół wszystkich przepisów regulujących życie tego państwa. W tym państwie nie ma anarchii, gdy panuje ład prawny. Ale jeżeli nie ma ładu prawnego, następuje bezprawie, każdy robi, co mu się podoba i wtedy bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo zła się dzieje. I gdy Chrystus przychodzi do twojego i mojego życia, mówi tak, okej, to teraz będziemy wprowadzać w twoim życiu moje zasady, dobrze? I wielu ludzi ma z tym problem. To znaczy, wpuszczają Jezusa do swojego serca, żeby On załatwił problem ich grzechu, ich przekleństwa. Bo to się opłaca. Jezus nas oczyszcza z wszelkiego grzechu, dzięki czemu jesteśmy czyści, mamy otwartą drogę do nieba, mamy życie wieczne. Opłaca się czy nie? Opłaca się. Ale Jezus mówi, dobrze, to jest moja łaska, ja to zrobiłem dla ciebie, to jest mój dar, świetnie, ale teraz ja bym chciał jeszcze parę innych rzeczy poprostować i wyczyścić w twoim życiu, rzeczy, z których być może nawet sobie nie zdajesz sprawy. Ale mogę to zrobić tylko wtedy, jak wprowadzę moje zasady, moje prawo wypiszę na twoim sercu. I wielu ludzi ma z tym problem, dlatego że nagle okazuje się, że Jezus, który jest Zbawicielem, który jest dobrym interesem, otwiera nam drogę do nieba, jest kimś więcej. Jest królem, jest panem. Słowo pan jest synonimiczne ze słowem panować. On nie przyszedł do twojego serca tylko po to, żeby ci usłużyć, a również po to, żeby zająć tam miejsce decyzyjne, miejsce władzy i panowania. Oczywiście jego władza i panowanie nie ma nic wspólnego z ziemskimi dyktaturami, z ziemskimi politykami. To jest panowanie w miłości, to jest roztaczanie autorytetu nie na zasadzie przemocy, ale na zasadzie łaski i dobrowolności, ale jest to ciągle panowanie. Najstarsze wyznanie wiary chrześcijańskie jest sformułowane w prostym zdaniu. Jezus jest moim Panem, Królem, tak jest. To jest najstarsze wyznanie wiary. Oznacza to, że człowiek decyduje się, że teraz on w nim będzie panował. Będzie wprowadzał w swój ład prawny, swoje zasady. I co ciekawe, człowiek, który poddaje się wpływowi Bożych zasad, staje się człowiekiem prawości. I gdy czytamy historię Dawida, możemy zobaczyć, jak bardzo prawym człowiekiem on był. Do tego stopnia, że gdy potem jego wnukowie, prawnukowie, praprawnukowie byli królami i siedzieli na jego tronie, zawsze Stary Testament odsyła ich, czy porównuje ich panowanie, ich czas panowania do Dawida. I mówi, i był on tak jak jego praojciec Dawid, albo im w niczym nie przypominał swojego praojca Dawida. Dawid był tak prawym człowiekiem, gdyż panował w nim Bóg, do tego stopnia, że wszyscy inni królowie Izraela byli porównywani do niego. Jeżeli ty pozwolisz, aby Jezus w tobie panował, jego zasady zaczną leczyć twoje życie, zaczną regulować twoje życie, a wtedy staniesz się człowiekiem prawości i wszyscy w twojej pracy, w twojej rodzinie będą mówić, chciałbym żyć tak jak on. Ja słyszałem kilka fajnych świadectw wierzących ludzi, którzy żyli zgodnie z Bożymi zasadami, ponieważ pozwolili, żeby Jezus zasiadł na tronie ich życia i stosowali te zasady w swoim życiu, a potem na przykład ich pracy mówili, słuchaj, jeżeli masz się czegokolwiek tutaj nauczyć, to idź do niego. To jest gość, który cię wszystkiego nauczy. Nauczy cię uczciwej pracy, dobrej pracy, bo on taki jest, uczciwy i dobry. Wiecie, to jest wspaniałe świadectwo. Świadectwo tego, że Jezus wprowadza swoje zasady w nas i my idziemy za tymi zasadami. I to nie ma nic wspólnego z zakonem, ponieważ odbywa się to tylko i wyłącznie na zasadzie współpracy, społeczności, komunii z Jezusem. On siedzi w nas na tronie, on jest w nas, my jesteśmy w nim, jesteśmy połączeni, jesteśmy jednym duchem i teraz jego życie przepływa przez nas, ale życie oznacza również zasady działania, zasady funkcjonowania. Jak twój dom może stać się szczęśliwym domem, szczęśliwym małżeństwem, szczęśliwym miejscem, przykładem dla innych? Tylko wtedy, kiedy król siedzący na twoim tronie będzie miał możliwość decydowania o tym, jak żyjesz. W jaki sposób traktujesz swojego współmałżonka? Jak wychowujesz dzieci? To jest droga do tego, aby stać się prawym człowiekiem. Gdy prawo Chrystusa stanie się twoim prawem, czyli innymi słowy, gdy twoje serce stanie się stolicą Jezusa Chrystusa. I co się dzieje wtedy? Wtedy chwała Jezusa wstępuje do twojego życia i zaczyna być widoczna na zewnątrz. Jego blask zaczyna w tobie świecić. Więc to jest pierwsza rzecz, w jaki sposób Kościół może stać się uczestnikiem chwały Chrystusa. Druga rzecz. Dawid musiał się rozprawić z wrogami. Musimy więc pokonać wrogów w naszym życiu. Zawsze znajdą się tacy wrogowie, którym się nie podoba to, że przyjąłeś Jezusa do swojego serca. Co to za wrogowie? Po pierwsze, nie podoba się to twojej cielesności, twoim cielesnym nawykom. Na przykład, miałeś nawyk koloryzowania, gdy coś opowiadasz. Znacie takich ludzi? Oni zawsze fajnie opowiadają, ale mniej więcej 3/4 z tego, co mówią, to nieprawda. Koloryzują. Niewinne kłamstewka. Taki nawyk. Takie przyzwyczajenie. I nagle zaczynasz, przyjmujesz Jezusa do serca i dowiadujesz się, niech wasze tak będzie tak, wasze nie, niech będzie nie. Oznacza to, że koniec z koloryzowaniem. Ale już nie będziesz miał takiego wzięcia w pracy, bo wszyscy lubili twoje opowieści. Co prawda puszczali do siebie oko, ale lubili tego słuchać. I nagle taki człowiek mówi, okej, dzisiaj, od dzisiaj, skoro należy do Jezusa, przestaje kłamać. Nawyki mają to do siebie, że mówią, a ja, oni ciągle chcą brać udział w twoim życiu. Jeśli miałeś nawyk przesady, no dobra, powiedzmy otwarcie, kłamstwa, kłamałeś jak z nut. I teraz nagle mówisz, nie będę tego robił, to nawyk mówi, ja jeszcze chcę się włączyć do tej rozmowy. Pojawia się w nas stary, dobry przyjaciel, w cudzysłowie. Więc pojawia się pokusa znowu kłamania. Jeśli ktoś z was kradł kiedyś w pracy, ja pamiętam, jak jeszcze miałem, taka dygresja, żeby was rozbawić trochę, jak miałem jeszcze kilkanaście lat i mieliśmy praktyki w warsztatach samochodowych w Koszalinie, w różnych miejscach, zakładach pracy wtedy, to była druga połowa lat 80. To pamiętam w Polmozbycie, jak uczyli nas pracować. Jak kolega miał lepsze klucze do odkręcania kół, to trzeba mu było buchnąć. Szybko do imadła i zrobić swoje nacięcia. Potem kolega przychodzi i mówi, ty, to jest mój klucz. O, gdzie, zobacz, to są moje znaki, to mój klucz. Ja mówię, jak to wszystko kradziesz? Nie, ja tylko pożyczam. Albo innym razem nie dało się odkręcić koła, samochód na podnośniku, nie dało się nic zrobić, to uczyli nas tego, żeby przeklinać. Klnij głośno, bo wtedy majster wie, że pracujesz. Myślę sobie, ciekawe. Tego nas uczyli. W drugiej połowie lat 80. w zakładach pracy w Koszalinie. A jak robiliśmy pracę dyplomową na koniec naszej pracy, tutaj to kupiliśmy pół litra żyta w Peweksie i zdaliśmy egzamin. Ja na piątkę, bo odkręciłem rozrusznik, koledzy na czwórkę, bo nic nie zarobili. Takie były czasy, ale to były nawyki. Ci ludzie mieli nawyki kraść, przeklinać, robić różne rzeczy. Tak i nagle przyjmujesz Jezusa, tak i co? Mówisz, koniec z tym. Ale nawyki przychodzą, mówią, jaki Jezus? A ja? Tak się zdenerwujesz, to musisz użyć mnie, odzywa się przekleństwo. Na przykład, tak? Więc to jest jeden z pierwszych wrogów. Nasze cielesne nawyki. Mamy nawyki, mamy przyzwyczajenia, mamy różne stare ścieżki, one będą chciały się odzywać. Inni wrogowie, którzy bardzo nie lubią panowania Jezusa w nas, to ludzie nieakceptujący Chrystusa w nas. Być może, gdy się nawróciłeś, znaleźli się ludzie, którzy się od ciebie odwrócili. Byli twoimi bliskimi przyjaciółmi, lubili z tobą spędzać czas, ale od momentu, gdy stałeś się chrześcijaninem, powiedzieli, cześć, nie chcemy mieć z tobą nic do czynienia. Ktoś z was przeżył coś takiego? I wtedy jest presja. Wtedy mamy niestety trudną sytuację, bo musimy dokonać wyboru. Inni wrogowie, którzy wywierają na nas presję, gdy przyjmujemy Chrystusa, to moce demoniczne, które dotychczas miały na nas wpływ, a teraz go utraciły. Pamiętacie pewną przypowieść, o której Jezus powiedział o człowieku, w którym był demon, został wyrzucony z tego człowieka, błąkał się po miejscach bezwodnych i postanowił wrócić do tego miejsca, z którego został wyrzucony. Zastał je wyczyszczone, wymiecione, przyozdobione, ale nie zamieszkałe. Więc zaprosił 7 innych gorszych demonów od siebie i weszli w niego i stan tego człowieka był gorszy niż przed nawróceniem. To jest ciekawa historia, którą Pan Jezus mówi, ponieważ ona mówi o tym, że moce demoniczne, które zostały wyrzucone z twojego życia, gdy przyjąłeś Jezusa do serca, wrócą do ciebie i będą znów chciały zająć swoje miejsce w tobie. Powiedzą, przepraszam, ale my tutaj rządziliśmy kiedyś i te myśli, i ta wyobraźnia, i ta wola były pod naszym panowaniem. My chcemy tutaj wrócić. Więc zobaczcie, gdy przyjmujemy Chrystusa do serca, pojawiają się wrogie siły, które będą chciały z powrotem Chrystusa wyrzucić, zdetronizować z twojego tronu serca. Albo to będzie twoja cielesność, albo to będą ludzie, albo to będą demoniczne moce. 3 rodzaje wrogów. Musimy ich rozpoznać i musimy ich pokonać. Dawid pokonał swoich wrogów, gdy czytamy historię pokonania Filistynów od 17 rozdziału, 17 wersetu 5 rozdziału 2 Księgi Samuela, to Dawid pokonał ich dlatego, że pytał Pana o jego wolę i o jego strategię. Nie pokonał Filistynów, którzy chcieli go obalić, bo poszedł na żywioł albo sam wymyślił strategię. Nie, nie. Gdy tylko się dowiedział, że Filistyni ruszyli, żeby obalić jego i zniszczyć jego królestwo, poszedł przed oblicze Pana i pytał, Panie, czy mam wyruszyć przeciwko nim? Doszło do 2 bitew. Za każdym razem pytał Pana i za każdym razem odnosił zwycięstwo. Moi drodzy, to nam pokazuje, że nasze zwycięstwo nad wrogami Chrystusa, którzy sprzeciwiają się panowaniu Chrystusa w nas, leży w tym, co Chrystus już zrobił i już nam dał. To jest Boża wola i to jest Boża strategia. Gdy będziesz atakowany przez wroga, bez względu na to, czy będą to demony, czy będą to ludzie, czy będzie to twoja cielesność, pamiętaj, że Boża wola już dla twojego życia jest ustanowiona i Boża strategia już jest postanowiona. Wszystko to masz w Chrystusie. Jesteś zwycięzcą w Chrystusie. Pokonasz swoich wrogów wtedy, gdy będziesz egzekwował swoje zwycięstwo w Chrystusie. Nie pokonasz demonów po ludzku. Musisz ich pokonać tylko w autorytecie Jezusa. Nie pokonasz swojej cielesności po ludzku. Pokonasz ją tylko wtedy, gdy weźmiesz swój krzyż w imieniu Jezusa. Nie pokonasz ostracyzmu innych ludzi inaczej, jak tylko wtedy, gdy zaprzesz się samego siebie, tak, i wybierzesz Chrystusa zamiast splendoru tego świata. To Jezus jest naszą strategią zwycięstwa, ponieważ w Nim jest nasze zwycięstwo. Amen? I teraz pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Gdy przyjęliśmy Jezusa do swojego serca, my już jesteśmy zwycięzcami. Jesteś postawiony w miejscu zwycięstwa. Król zasiadł na tronie. Dawid zasiadł na tronie. On już panował. Filistyni wyruszyli, żeby go obalić z tego tronu. Ty już jesteś wraz z Chrystusem posadzony w okręgach niebieskich. Już jesteś w miejscu zwycięstwa. Jeżeli więc ludzie, demony albo twoja cielesność przedsiębiorą jakieś działania, aby zniszczyć twoje chrześcijaństwo, panowanie Jezusa w tobie, to oni mają jeden cel. Zepchnąć cię z tego tronu. Zdetronizować cię. Ty nie walczysz z nimi po to, aby ten tron uzyskać. Ty walczysz z nimi, aby ten tron utrzymać. To jest zasadnicza różnica. Wielu chrześcijan myśli, że teraz, skoro się nawrócili do Jezusa, to teraz będą musieli bardzo się starać. Bardzo dużo pracować. Będą musieli teraz robić różne religijne rzeczy, aby zasiąść na tronie z Chrystusem. Aby mieć udział w Jego chwale i Jego zwycięstwie. Nie. Ty już nic nie musisz robić w tej sprawie. Ty już jesteś zwycięzcą. Dlaczego? Bo On zwyciężył i w łasce dał tobie swoje zwycięstwo. Bo On już zasiadł na tronie i w łasce swojej dał tobie miejsce na tronie wraz z Nim. O tym pisze list do Efezjan, o tym pisze list do Kolosan, o tym pisze objawienie Jana. Niesamowite. Więc tak naprawdę w tej chwili ty już jesteś w chwale, już jesteś w miejscu wywyższenia i panowania Jezusa, ale wrogowie będą chcieli przyjść i cię zepchnąć z tego miejsca. Zepchnąć cię z tego szczytu. Zrobią wszystko, żeby cię podkopać. Żebyś sam zrezygnował z tego. Dlatego dziś w walkach chrześcijanina nie jest walką o zdobycie czegokolwiek. Jest walką o utrzymanie tego, co mamy w Chrystusie. Czy rozumiecie, co mówię? To jest całkiem inna kwestia. Inaczej jest, gdy wdrapujesz się na szczyt, a inaczej, jak już jesteś na szczycie. Ty już nigdzie się nie musisz wdrapywać. W Jezusie Chrystusie zostałeś postawiony na szczycie. I co ciekawe, nic nie musiałeś zrobić, żeby tam się znaleźć. To nie jest zasługa twoich czynów, twoich dokonań, twojej pobożności, twojej sprawiedliwości, twojego dobra. To nie są twoje uczynki, nie znalazłeś się tam z uczynków. Znalazłeś się tam z łaski Bożej. To jest niezasłużony Boży dar dla nas. Halleluja! I to jest bardzo ważne w naszej walce. Gdy przeciwnik przychodzi, możesz go nadepnąć, bo on jest pod tobą. To jest bardzo ważne, bo inaczej walczysz, gdy się wdrapujesz pod górkę, a inaczej, gdy przeciwnik jest pod tobą. To jest całkiem inna pozycja, nie sądzicie? Halleluja. Czy to jest prawda? Czytajcie Biblię. Musimy polecieć dalej, bo został nam jeszcze trzeci element. Jeżeli mamy mieć udział w chwale Chrystusa, tego siedzącego na tronie, to bez wątpienia nie obędzie się to bez Bożej obecności. Co Dawid zrobił jako trzeci element, by umocnić swoje przymierze, czy swoje królestwo i aby Izrael miał dostęp do chwały jego królestwa? Sprowadził Arkę do Jerozolimy. Czyli umieścił Bożą obecność w centralnym miejscu całego państwa Izrael. To wiele nam mówi o nas, moi drodzy. W Twoim życiu Boża obecność musi być w centralnym miejscu, jeśli chcesz mieć udział w chwale i w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. I znów powiem coś nietradycyjnego. Boża obecność już w Tobie jest. Na przykład, mała ilustracja. Dzisiaj zaczynaliśmy nabożeństwo, zaczynaliśmy modlić się, Duchu Święty, poddajemy Ci nasze życie. Dziękujemy, że tu jesteś. To jest troszeczkę inna modlitwa niż Panie, proszę przyjdź. Nie sądzicie? A wielu chrześcijan modli się, Panie, przyjdź, ale ja się nigdzie nie wybieram, ja ciągle jestem na miejscu, mówi Pan. Gdzie? W Twoim sercu zamieszkałem i nigdzie sobie nie poszedłem. My śpiewamy nawet niektóre piosenki, Duchu Święty, wołam, przyjdź. Ja rozumiem, co miał autor na myśli. Ale dla naszego zdrowia teologicznego i duchowego warto, żebyśmy uświadomili sobie. Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy. Tak? Jezus przyszedł do twojego serca. Gdy go wpuściłeś do serca, on tam zamieszkał, on tam jest. Boża obecność jest już w tobie, jeśli oddałeś życie Jezusowi. Jeśli narodziłeś się, zostałeś zrodzony na nowo, tam już Bóg zamieszkał. On jest w tobie w Duchu Świętym. Czyli gdziekolwiek się poruszasz, porusza się z tobą Boża obecność, bo On jest w tobie. Fajne, nie sądzicie? Wielu ludzi idzie na ewangelizację i mówi, Boże, pomóż mi teraz, przybądź i pomóż mi. A Pan Jezus mówi, ale ja jestem w tobie. Hej, po prostu tylko sięgnij. Zanurz swoją dłoń i wydobądź ze źródła. Tak? Przez wiarę zacznij robić pewne rzeczy. Ja w tobie jestem, ja w tobie biję jako źródło. Moja mądrość, moja pełnia, wszystko jest już w tobie, bo mnie przyjąłeś do swojego serca. Uwierzyłeś we mnie, więc zamieszkałem w tobie. Tylko, że jest jeden problem, moi drodzy. Ta prawda jest wspaniała, ona jest absolutnie atrakcyjna, jest niesamowita, ale problem leży w tym, że my o tym zapominamy. Że my mamy tak często wpisane kody tradycyjnego, religijnego myślenia, że myślimy, że gdy się budzimy rano, to teraz musimy zrobić coś, żeby Bóg zechciał do nas przyjść. Chcę wam powiedzieć, że On sobie nigdzie nie poszedł. Gdy zasypiałeś, On ciągle w tobie był. Gdy spałeś, On w tobie był. I gdy się budzisz rano, On ciągle w tobie jest. I gdy wstajesz, On w tobie jest. I gdy idziesz do pracy i, nie wiem, wklepujesz coś w komputer, On w tobie jest. Większość chrześcijan popełnia niestety tradycyjny błąd, że teraz myślą, że muszą zapracować i zarobić sobie uznanie w oczach Bożych, żeby Bóg zechciał do nich przyjść. Nie ma takiej waluty, za której mógłbyś to kupić. Twoje uczynki za cienkie. Twoja pobożność nie istnieje. Twoja sprawiedliwość nie ma twojej sprawiedliwości. Jest tylko nieprawość grzesznego człowieka. Ale gdy jesteś w Chrystusie, wtedy jesteś godzien, sprawiedliwy, aby Bóg w tobie zamieszkał. On w nas zamieszkał tylko dlatego, że Chrystus nas uświęcił i odkupił. Amen? Więc Boża obecność jest w nas. Teraz więc, jeżeli chcemy mieć udział w pełni chwały i zwycięstwa Jezusa, my mamy chodzić w tym, co już nam jest dane. Mamy chodzić w Bożej obecności. I to jest ciekawe, gdy Dawid sprowadzał Arkę Przymierza do Jerozolimy, robił to w szalonym uwielbieniu i w wielkiej radości. Do tego stopnia, że mu fruwały falbanki. A wtedy nie było majtek. Więc jak mu fruwały falbanki, to co tam ludzie widzieli? Pupę. Nagość Dawida. Tak to możemy nazwać biblijnym językiem. I jego żona Mikal powiedziała, no ładnie się skompromitowałeś, stary. Tańczyłeś, że ci wszystko było widać. Taki z ciebie król? Ale Dawid powiedział, ale Pan wie, że robiłem to z żarliwości serca, że to było dla niego. Mikal nigdy nie urodziła mu synów. Nigdy. Ona nie rozumiała królestwa Dawida. Ona nie rozumiała jego serca. I teraz tak naprawdę my mamy ducha chwały, który mieszka w nas, na wieki. Więc On wzbudza w nas nowy rodzaj życia. W jaki sposób mogę na co dzień chodzić w Bożej obecności? Przez uwielbienie. Jedziesz samochodem, wielbij Pana. Jesteś w jakimś miejscu, w którym nie możesz się odzywać na głos, to wielbij Go w swoich myślach. Uwielbiaj Jego imię, wywyższaj Jego przymioty. Oddawaj Mu swoje serce jako poświęcone tylko dla Niego. Mów Mu, jak bardzo Go kochasz. Przyjmuj od Niego miłość. Niech uwielbienie będzie Twoim stylem życia. Zapewniam Cię, przestaniesz narzekać i marudzić. Byłaś zełzowatą żoną, staniesz się naprawdę wspaniałą żoną. Byłeś chłopem, który nie wiedział, po co nosić spodnie? Naprawdę to sprawi, że staniesz się mężczyzną. Uwielbienie zmienia nasze życie, ponieważ mamy ducha chwały w sobie, który wzbudza w nas nowy rodzaj życia. Życia w radości, w uwielbieniu, w chwale dla Pana. Boża obecność jest w Twojej chwale. Psalm 22 zaczyna się, bo Ty mieszkasz w chwałach Izraela. Tak to jest w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Gdy więcej czasu spędzamy na uwielbieniu, wtedy Boża obecność silniej się manifestuje w naszym życiu. Podsumujmy więc sobie. Jeśli mamy być Kościołem chwały Chrystusa, Kościołem, który żyje w pełni tego, co Jezus zdobył dla nas, gdy zasiadł na tronie, musimy po pierwsze oddać Mu panowanie w swoich sercach. Czyli Jezus ma pełne prawo, by rządzić nami. Po drugie, musimy pokonać wszystkich wrogów, którzy sprzeciwiają się panowaniu Jezusa w nas. Ale mamy to dokonane w zwycięstwie Chrystusa, więc mamy teraz egzekwować Jego zwycięstwo w naszym życiu, by żaden grzech, żadna nieprawość nie oddzieliła nas od chwały Pana. I po trzecie, Boża obecność ma być integralną częścią naszego życia. Te trzy elementy spowodują, że chwała Jezusa, która już dla Ciebie jest przygotowana, która jest już dla Ciebie, ona już dla Ciebie jest, stanie się udziałem Twojego życia i zacznie przepływać przez Twoje życie. I na koniec bardzo ciekawy szczegół. Gdy Dawid został królem Izraela, nikt nie był w stanie Izraela pokonać. Nikt. Żaden król i żadne królestwo. Jego wywyższenie, tak, wywyższenie Dawida i chwała Dawida jako króla udzieliła ogromnego, wielkiego błogosławieństwa całemu Izraelowi. To jest fajna rzecz dla naszego życia. My dziś jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Amen? Więc lud należący do Chrystusa jest niepokonany. Dlatego Jezus powiedział, zbuduję mój Kościół na wyznaniu, na skalę wyznania, kim jestem. A bramy piekielne go nie przemogą. Niesamowite. Niesamowite. Jesteśmy niepokonani. Ja myślę, że jest dobrze być w takiej drużynie. Lepiej niż w tej drugiej, pokonanej. Mamy więc teraz niesamowity czas łaski. Wykorzystajmy ten czas jako Kościół chwały, aby objawić temu światu chwałę Jezusa. No to jest jedyny cel, po co nam ta chwała jest dana. Amen.